Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Adamie.
Dzień dobry. Kłania się Adam Schmidt, zarząd Morskiego Portu Gdynia, dział marketingu.
Bo my jesteśmy, proszę Państwa, de facto jeszcze w porcie, mimo że jesteśmy, gdyby ktoś spojrzał z naszej, mojej przynajmniej prawej strony, to powiedziałby, że jesteśmy na skwerze Kościuszki, ale tak naprawdę, Panie Adamie...
No jesteśmy na Nabrzeżu Pomorskim, jedynym takim publicznym nabrzeżu w polskich portach.
My sobie chyba nie do końca zdajemy sprawę, że to jest jeszcze port.
Jeszcze port, no dalej za nami jest aleja statków pasażerskich, też ewenement taki po prostu w polskim, jedyna w polskich portach morskich.
11
założona
lat temu remont.
1 lipca 2001 roku.
Sporo pieniędzy wyłożył port, żeby to miejsce było tak piękne, jak jest w tej chwili, bo to było 11 lat temu, remont tutaj rzeczywiście taki
tak,
generalny.
No, ponad 24 miliony złotych i powiedzmy, trzeba było pokonać pewne trudności, bo remont
turyści
był prowadzony
tak,
w trakcie sezonu letniego i naprawdę dużą sztuką było to, że to się udało i turyści byli, nazwijmy, syci wrażeń z pobytu w Gdyni i na Nabrzeżu Pomorskim tym bardziej. No i prowadzący tutaj interesy ludzie, czyli Biała Flotta, tudzież operatorzy tych różnych małych stateczków,
które wożą
ludzi.
Zawsze będę pamiętać, że tu, gdzie jest, no jeszcze nie ma błyskawicy, ale za moment wraca, prawda? Potem jest Dar Pomorza, my jesteśmy dokładnie obok niego. Dar Pomorza, potem jest Zawisza Czarny, Pogoria się zdarza,
tak,
Dar Młodzieży, teraz akurat nie ma go tutaj. To są miejsca, które są w porcie po prostu. One
tak,
są w porcie,
te
okręty.
Tradycyjny wabik turystyczny portu Gdynia, powiedzmy sobie szczerze.
Panie Adamie, ja bym chciała, żebyśmy sobie porozmawiali o porcie. Dziś rano już była mowa o tym, jak to się wszystko zaczynało, jak inżynier Tadeusz Wenda objeżdżał 150 kilometrów wtedy polskiego wybrzeża, szukając miejsca na port w Gdyni. To był rok 1920.
Tak, to mniej więcej inaczej. On był, inżynier został wysłany z poleceniem znalezienia takiego miejsca. I trzeba wziąć pod uwagę to, że no po prostu... Nie było to łatwe, bo no, duża presja była, żeby to miejsce znaleźć, żeby po prostu szybko żebyśmy się uzależnili.
Skoro mamy okno na świat i morze, dostęp, to
no
fajnie byłoby mieć port.
Od wolnego miasta Gdańska, bo to też ważne.
Też.
To rok 1920, jest wojna polsko-bolszewicka. Przypływają statki z Francji na pokładach z zaopatrzeniem dla polskiego wojska i... Niemieccy dokerzy nie chcą tego rozładować i wtedy właśnie
lampka się zaświeciła.
Po prostu wszyscy się dają, ojeju, trzeba zrobić nasz własny port i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na ten temat swego czasu, jakieś 3 miesiące temu, taką miałem dysputę ze Sławomirem Kitowskim, autorem tych albumów o Gdyni, chociażby tego Gdynia z morza i z marzeń. I on twierdził, i ja jestem święcie przekonany, że tak na pewno było.
Aha.
Po prostu, że te statki z tym zaopatrzeniem nie poszły nigdzie, nie popłynęły gdzieś tam daleko, tylko przypłynęły tu do Gdyni, jako wtedy jeszcze wioski rybackie i tak dalej, stały na redzie i kaszubi łodziami to przeładowywali, żeby po prostu było zaopatrzenie dla tego naszego żołnierza, który tam walczył na froncie po prostu. Nie?
Jaka niesamowita historia.
W ogóle, ale... Tak mogło być.
Bo kandydatów było kilku, bo i Puck wchodził w rachubę, nawet Trzew się w tych planach pojawił. W Żarnowcu też, ale tam okazało się, że jakaś niemiecka firma była chyba, tak? Nieopodal.
Inżynier stwierdził, że
koło Niemców to nie ma w ogóle dyskusji, nie ma mowy. I stanęło na Gdyni. Inżynier, który zajmował się...
No to już może po prostu, nie chcę tam się sugerować, ale no był taki zapis z czasów króla Władysława IV, że Gdynia jako miejsce sposobne na założenie portu.
Czyli on to miał w pamięci.
No coś tam, ale z drugiej strony no, osłonięcie od powiedzmy wiatrów, od strony morza inaczej, to wszystko się po prostu...
Wszystko się zgadzało?
I to przeważyło. To przeważyło, a z drugiej strony no, wydaje mi się też w pewien sposób romantyzm tamtych czasów miał.
Miał nosa wiceadmirał Poremski, że wybrał inżyniera, który de facto zajmował się koleją, budową kolei, bo on w Rosji budował koleje.
Bardziej to. Powiedzmy, no, wybór był na tyle trafny, że no, sprawdza się po dziś dzień, a z drugiej strony, tak jak Melchior Wańkowicz pisze w ten sposób, że tam jeszcze, gdzie nie było portu, rosło zboże po prostu. Człowiek wychodził na brzeg i potem widział zboże. Jak to? Tutaj będzie port? No coś niesamowitego. A z drugiej strony też wspomnijmy Wańkowicza w jakieś 20 lat później, kiedy on już pisze, że ma dosyć Gdynio hymnów, tego wszystkiego, po prostu, żeby to Polska cała taka była jak ta Gdynia i w ogóle po prostu.
No. Gdynia jest miejscem szczególnym.
Ale to Melchior Wańkowicz trochę zmanierowany, powiedzmy.
Artysta, artysta. Panie Adamie, chciałabym, żeby pan, zanim opowiemy państwu takie rzeczy o porcie gdyńskim, o których być może państwo jeszcze nie słyszeli, to chciałabym zapytać o pana pierwszy dzień w porcie. Pamięta pan ten moment, kiedy pan wszedł na teren portu?
No, ten pierwszy dzień był taki bardzo dziwny w tym znaczeniu,
kiedy to było? Który
że
to był
od razu zostałem rzucony na głęboką wodę. Aha. I dostałem plan portu i miałem się udać do nieżyjącego już dyrektora, do terminala zbożowego i sztuką było wielką tam trafić w ogóle po prostu.
No, bardziej, że właśnie, byłem, jak to mówią, teren.
Do figury i co
do
tu,
figury?
Co tu no, w tym znaczeniu, że po prostu no, moja wiedza o porcie była taka, no że jest w ogóle. Po prostu, że tu, tak, tu już mam, o Jezu, ta rodzina przyjeżdżała, mówi, o, po porcie byśmy popłynęli w ogóle. Mhm. Nie? A tak szczegółowo to tak nie byłem zorientowany, ale no. Potem po prostu po tej pierwszej wizycie ten plan wkułem na pamięć i przejechałem wszędzie dosłownie po 2, 3, 4 razy, a teraz już jest tak, że po prostu to tak jak własną kieszeń, albo może jeszcze nawet bardziej. Aczkolwiek trzeba zauważyć jedno, że ten port się cały czas się zmienia. To nie jest tak, że on jest konstans, że tak jest wszystko. Nazwy nabrzeże są cały czas te same.
Możemy przypomnieć nazwy nabrzeży?
Nie wszystkie po prostu. Ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, wyposażenie tych wszystkich terminali, ten cały sprzęt i tak dalej, bo tak było, że na przykład jeszcze co po niektórzy kojarzą pracę w porcie w tym sensie, że jest tam człowiek, który nosi wory na plecach i tak dalej.
No tak sobie wyobrażamy.
Dzisiaj nie ma czegoś takiego. Nawet ten pierwszy statek, który przypłynął do bałtyckiego terminala kontenerowego 29 października 1979 roku, ten bałtycki orzeł, aha, stał tylko w porcie 8 godzin, tak szybko go rozładowano i załadowano po prostu, nie? Czyli po prostu no, szybkość, jeszcze raz szybkość, dokładność. Na przykład obecnie rata przeładunkowa dobowa terminala HES, czyli tego dawnego terminala masowego, to jest 22 tysiące ton na dobę. Czyli jak przypłynie statek z 60 tysiącami ton, tam stoi góra 3 dni.
Nie, to jest niewiarygodne.
I go nie ma w ogóle.
To jest niewiarygodne.
I dlatego osobom, które tak przejeżdżają obok portu, chociażby ulicą Rotterdamską, wydaje się, no co to, jakiś tam statek stoi, a tak de facto, no tutaj tego. Nie, wszystko się dzieje, wszystko się robi. Stąd po prostu te szybkie obroty, stąd po prostu taki duży... taka duża ilość ładunków i takie duże po prostu osiągnięcia, że no obecnie jesteśmy jedynym portem, który za 2020 rok no, po prostu miał jest na plusie, tam jest 2,9%.
Tak, daliście sobie znakomicie radę mimo pandemii.
To, powiedzmy skromnie, bym powiedział w ten sposób, że zarząd stworzył warunki, a operatorzy tych wszystkich na wszystkich terminalach i tak dalej, podjęli wyzwanie, bo tak szczerze mówiąc, to nie jest to łatwy interes, nie jest to łatwy biznes po prostu, jeżeli chodzi o te tak zwane interesy portowe i tak dalej, bo tu wiele rzeczy jest tam, nogi podstawia i nie jest to tak prosto i łatwo, jak to mówią, ale no jakoś zebrali się po prostu, zrobili i po prostu mamy ten plus niecałe 3% w ogóle.
Próbuję sobie wyobrazić moment, kiedy przekracza się bramę portu. Ale ja patrzę na to z punktu widzenia osoby, która tak naprawdę nie ma pojęcia, jak port wygląda w środku, bo nie była nigdy wewnątrz. To są uliczki, bo wiem, jak wyglądała stocznia w Gdańsku na przykład. Próbuję sobie wyobrazić port. To widzimy z pewnej odległości, przejeżdżając w okolicy, ogromne, kilkupiętrowe kontenery poukładane w takie stosy, jeśli tak można powiedzieć, te ogromne dźwigi. To jest wszystko olbrzymie. Olbrzymi teren zresztą, który zajmuje port w Gdyni.
No powiedzmy, port Gdynia
da się to jakoś poukładać według takich
duży,
naszych miejskich kategorii?
Ale po prostu inaczej. Potrafimy to, co mamy, wykorzystać do maksimum i przy tym po prostu wszystko jest płynne. To znaczy w tym znaczeniu, że jeżeli jest pomysł na jakiś inny biznes, szybciuteńko się do tego dostosowujemy, stwarzamy możliwości. Jeżeli dany terminal potrzebuje magazyn wysokiego składowania, robimy ten magazyn.
To się go stawia.
Na życzenie klienta, po prostu no, taka jest nasza rola jako zarządu portu.
To jest taka wielka...
Ułatwiamy ten interes po prostu, to jest... Jesteśmy tym lepiszczem, jest... który po prostu robi port jako port, ale bez tych naszych kontrahentów, bez tego... Nie ma interesu, nie ma ruchu. Musimy zrobić wszystko, żeby oni do nas przychodzili, chcieli zrobić interes i tak dalej, i tak dalej.
Ja próbuję Natomiast ja próbuję sobie wyobrazić przestrzeń portu. Żebyśmy my spróbowali sobie, ci, którzy nigdy do portu nie wejdą, bo w nim nie pracują, nie mają takiej możliwości. To jest zakład pracy.
Nie, to znaczy, proszę sobie wyobrazić, że...
Jak sobie tę przestrzeń wyobrazić?
Ja przygotowałem coś takiego i to jest na naszej... Za chwilę będzie na naszej stronie internetowej, na stronie www.portgdynia.pl.
Bardzo fajna strona. I na Facebooku też fajne zdjęcia.
I tam jest, to jest tak zwane zwiedzanie portu bez przepustki. I można zwiedzić port bez przepustki w ogóle, po prostu idąc sobie tak na piechotę, oczywiście tam, gdzie można na piechotę, bo potem odległość Janka Wiśniewskiego, czyli od chociażby terminalu OT port do GC-tu, no to jest jednak kawałeczek drogi, trzeba się posłużyć autobusem, rowerem, jakimś tam środkiem lokomocji, żeby
przejechać. Czym najchętniej się poruszają pracownicy
i
rowerem?
Można tam po prostu normalnie przejść i bez żadnego problemu można zwiedzić ten port, właśnie nie wchodząc do środka.
A rowery, autobusy, jak się poruszacie po porcie? Przecież to jest
tam różnie po prostu. Aha. Jedni rowerem, inni po prostu jadą samochodem. No to są jednak odległości. No,
czyli to jest takie trochę miasto w mieście.
No, niestety.
Nie da się ukryć.
Taka prawda. No i zawsze potem, właśnie, miasto w mieście. De facto to port jest o 4 lata starszy od miasta i tak się zawsze zachodzi teraz takie pytanie, nie? Kto tu, na kim, tego, kto ma lepszy... Czy miasto jest lepsze, czy port jest lepszy? Co tutaj tego?
Dlaczego to w ogóle po prostu, takie kategorie?
To jest tym motylkiem Bielinkiem w ogóle, nie? Który po prostu przylatuje, czy to miasto chce na port, czy to dlatego potem są też takie głosy, że to port wchodzi do miasta, czemu tutaj tego i tak dalej.
Nie? Ale to przecież miasto dookoła portu powstało.
A to najśmieszniejsze w tym sporze jest to, że po prostu ten port zaczyna się prawie w mieście i odwrotnie. Miasto się zaczyna porcie. Takie są po prostu sytuacje, takie są fakty. Nie?
Tak to wygląda. No tak, no port jest troszeczkę starszy. Miasto to historia od 1926, a port to jednak pierwsze wbicie łopaty.
Aczkolwiek jak zaczęto budować port tymczasowy, Gdynia była osadą rybacką liczącą 1260 mieszkańców. Tam było 130 parę łodzi różnych i kuterków.
135 bodajże rybaków, jak czytałam na waszej stronie.
Także tutaj
to było maleństwo, a teraz jest wielkie, piękne miasto.
No to nagle właśnie. Nie?
I jest wielki port. I proszę państwa, o tych smaczkach takich portowych to my sobie już za chwilę porozmawiamy. Na razie znikamy na moment. Zapraszam na ciąg dalszy. Zwiedzaj zatem Gdańsk dziś z nabrzeża. Z nabrzeża, które znajduje się na terenie portu w Gdyni, a de facto jest częścią miejsca, które kojarzymy częścią miasta i skweru Kościuszki, który chyba łatwiej nam się kojarzy, a o tym, że to jest port w Gdyni po prostu, no nie zawsze pamiętamy. Od dziś będziemy na pewno o tym doskonale wiedzieć i pamiętać. Pomnik Tadeusza Wendy został odsłonięty. Tu przed naszym wejściem na antenę dosłownie rozległy się syreny portowe też, panie Adamie? Czy nie?
Też.
Jakoś tak, że statki się odezwały, w każdym razie to był ogromny hałas, a to było też uczczenie tej niezwykłej chwili, w której odsłonięto pomnik projektanta budowniczego portu w Gdyni, bo chyba taki szacunek Tadeuszowi Wendzie oddać należy. Dokładnie 100 lat temu, to była niedziela, pierwsza łopata wbita w ziemię i początek portu w Gdyni. I dziś właśnie tu jesteśmy. A ze mną i z państwem o 12.31 pan Adam Schmidt z portu, gdyńskiego portu. Jesteśmy na Nabrzeżu Pomorskim, przypominam, czyli w porcie. Tak naprawdę w takim miejscu, w którym sporo osób już spaceruje. To jest miłe, że ludzie tu wrócili, bo to było całkiem niedawno jeszcze niemal pusto zupełnie. A to miejsce wraca do życia. To jest fantastyczne. Port, co już rozmawialiśmy, radzi sobie doskonale.
Tak,
to jest taki moment, który jest dla portu, myślę, doskonały. I o tym nie będziemy rozmawiać, bo ja chciałabym, żeby opowiedział nam pan o porcie, ale bardziej o ludziach. bo o Tadeuszu Wendzie już wspominaliśmy bez wątpienia.
Nie, no może troszeczkę
jego rok.
Powiemy o tej, o tak zwanej współczesności, o tym, jak
jego
to
pomnik.
Ludzie.
A pogadajmy właśnie, o tych ludziach, którzy tworzyli historię.
Historia, o której warto
Tadeusz Wenda
i
to jest początek,
pamiętać,
tak, dokładnie. Właśnie, Tadeusz Wenda, nie? To jest początek, a chciałabym, żeby nam pan opowiedział o ludziach, którzy sprawili, że ten port funkcjonuje znakomicie do dziś. Radzi sobie fantastycznie w dość skomplikowanej sytuacji, choćby pandemicznej. I chciałabym, żebyśmy też zaglądając do portu, poszukali w nim takich, tutaj słowo rzeczy nie do końca mi pasuje, ale takich zjawisk może, które nie do końca nam się z portem kojarzą, a jednak w porcie są i też tworzą jego atmosferę, ten niezwykły klimat tego miejsca, szczególnego tego okna na świat, które wybrane przez Tadeusza Wendę 100 lat temu, tym oknem pozostaje do dziś i no, obrosło w różne ciekawe też historie, zjawiska, zwierzaki, bo zwierzęta u was
zwierzaki też.
No właśnie.
Też. Może najpierw o...
Zacznijmy od ludzi.
O ludziach właśnie tutaj tego, bo to się wydaje, że... No inaczej, porty tworzą ludzie, po prostu to są osoby, które mają pomysł czasami na... jest klient, który przychodzi i mówi, mam bardzo ciekawy towar do przeładunku, tylko trzeba, jak wy to zrobicie? Jestem ciekaw, jak to po prostu
zaczynam
będzie.
Zaczynam się,
nie?
Od razu zastanawiać,
no
co to
właśnie
może być za towar.
I chociażby dobre, no już co najmniej 8 lat temu, przypłynął do terminalu Hesa, wtedy jeszcze nie Hesa, tylko Masowego, przyszedł grecki statek z przedstawicielem króla Jordanii, który miał życzenie, żeby po prostu załadować statek polską pszenicą i z tej polskiej pszenicy zrobić kuskus. Bo miał już dosyć tej pszenicy francuskiej czy też włoskiej, która tam powiedzieli, że za dużo chemii jest w tym zbożu, nie ma to, a polska pszenica im bardzo
smakowała. Bardziej naturalna.
Tak. I nasi portowcy musieli, statek stał przy nabrzeżu francuskim, musieli wyłożyć pół nabrzeża płótnem brezentowym, żeby po prostu to zboże nie stykało się nawet kawałkiem ziarenka po prostu z nabrzeżem, z tym nie mogło być po prostu skażone czymkolwiek, tylko po prostu z tego właśnie dopiero przeładowano. Załadunek trwał co najmniej 6 dni w ogóle, no, ale bo musiano z dużym pietyzmem po prostu ten przedstawiciel króla Jordanii co chwilę zgłaszał nam anse i niuanse, mówił, że to nie to, tutaj nie tamto i tak dalej, i tak dalej. I podołano temu, no po prostu. No, a króla Jordanii stać było na to, że ten statek 6 dni przy kei się po prostu bujał, nie, na sznurku. Nie ma sprawy. Ciekawy też był ładunek, jak bałtycki terminal kontenerowy przeładowywał, inaczej, czeska Skoda zawarła kontrakt z Chińczykami, z Chinami i ileś tam setek samochodów typu Skoda miało wypływać z becetu. Nie? W pierwszej chwili mówię sobie, no co to? No przypłynie statek samochodowy, załadują to. Nie, powiedziano, że to jesteś w tak zwanym mylnym błędzie, jak to teraz rozgarnięci inaczej mówią. Chińczycy zażyczyli sobie, że samochody mają być w kontenerach.
Nie każdy na darmo. W kontenerze?
Tak. I do jednego kontenera 40-stopowego tak. Ładowano dwa samochody marki Skoda w ogóle. Nie? No i udało się. No. Żaden samochód nawet nie był porysowany. Po prostu Chińczycy byli uszczęśliwieni, zadowoleni.
Jakie zabezpieczano w tych kontenerach?
Słucham?
Okładano bąbelkową folią te
nie,
auta?
Nie, to po prostu zrobiono w ten sposób. Tak to ształerzy z becetu tak to po prostu umocowali ten samochód, że on się w ogóle nie przesuwał, nic nie tego. No sztuka stało się po prostu.
Rzeczywiście.
Nie? Wierzyć się nie chce, ale można po prostu. Nie? I wszystkie samochody tego. I też było to dosyć ciekawe, bo te samochody przechodziły z Czech koleją. I te wszystkie pociągi, które jechały z tymi samochodami, były w odpowiedni sposób zamocowane, że nikt tam nie mógł nic naruszyć po prostu, nic zrobić ręką, dotknąć czegokolwiek, żeby, broń Boże, nie uszkodzić samochodu.
Udało się.
I też takie jeszcze taką ciekawą rzeczą było, to też w terminalu masowym po prostu wpadnięto na pomysł, że nie może inaczej. Kontenery wracały do Chin częstokroć po prostu, że były puste. Nie? I w Bececie i dogadano się Becet z MTM, z terminalem masowym, że no trzeba, mamy pomysł na to, żeby te kontenery czymś zapełnić. I na terminalu masowym, w środku, nie było styku z nabrzeżem, tylko po prostu w środku nabrzeża holenderskiego, czyli między francuskim a holenderskim, są tam dwa tory kolejowe, ładowano kontenery granulatem siarki. To jest coś takiego żelowego.
Jest
eko zupełnie. Aha. To jak po prostu kuleczki, które stosujemy do prania, tylko o wiele, wiele mniejsze. No i udało się, ładowali po prostu tamten granulat. Pociągiem na szynach jechało to do Becetu, tam ładowano na kontenerowce i po prostu pięknie to wysyłano. Ciekawostka przyrodnicza, ale też można było w ogóle.
Co najdziwniejszego przeładowywano? Bo auta to niby oczywiste, granulat też wydaje się w miarę oczywiste.
Trochę tutaj, co najdziwniejszego? Dziwnych towarów to jako
przeładowywaliście?
Dla jednego dziwne może być to, że to po prostu ten granulat tej siarki płynął po prostu w ogóle. Dla innego inny powie, że tutaj nie ma. Ja nie rozróżniam takich, żeby po prostu to dziwne. No wszystko po prostu to, co tam można było
zapakować,
zrobić to po prostu.
I wysłać
to
w świat.
I dochodziło do odbiorcy nie w stanie idealnym, nic tam się nie działo i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony no wiele też rzeczy takich wielkogabarytowych po prostu ładuje się w porcie Gdynia, czy jakieś montowane suwnice przez portowy zakład techniczny, czy części do różnych urządzeń, na przykład swego czasu het przed laty, no niestety dobre 10 już lat temu po prostu części do elektrowni w Chinach ładowano w obecnym OT-porcie w ogóle. Po prostu.
No proszę, i płynęły stąd aż do Chin.
To są ogromne rzeczy, które po prostu też, no niektórych by to zdziwiło. A dzisiaj, no nie, już to znikło. Trzy tygodnie temu jechałem właśnie też nabrzeżem helskim w bałtyckim terminalu kontenerowym, no były te siłownie od wiatraków, które po prostu przyszły z Danii, już opuściły port, już pojechały dalej po prostu.
Popłynęły w świat.
To jest właśnie to. A tak jeszcze jedno, powracając do tak zwanych zwierząt, jak żeśmy wspomnieli.
No właśnie, bo to zjawiska nietypowe dla portu.
Właśnie nietypowe, ale tego jest chociażby.
Kto u was mieszka?
Na falochronie portowym jest tak zwana wylęgarnia różnych ptaków, począwszy od kormoranów, a skończywszy na mewach, czyli no tych tych dużych, tych z Morza Północnego, takich typowych sigali już olbrzymich, jakby na to nie patrzeć. No i też tego pełno jest po prostu w porcie, a z drugiej strony no, są też różne czworonogi, typu na przykład można spotkać małego lisa, który gdzieś tam biega.
Gdzie one mieszkają, zastanawiam się, gdzie one mają swoje nory na przykład.
Kolega się chwalił tam swego czasu, że na Nabrzeżu Śląskim na zasobniach węglowych pełnych węgla no, zające biegały po prostu. Także nie do uwierzenia.
Zające, które trudno spotkać
fakt,
na łąkach,
gdzie to, no, centrum miasta, a tu zające. No, no taka sprawa. Nie?
A mieliście jakieś problemy z tymi mieszkańcami?
Węgiel. To znaczy, no, czasami jest za dużo, no jak to w tych terminalach, które przeładowują zboża wszelakiego rodzaju, bo kukurydza też jest ładowana.
A to jest smakołyk.
Zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. To no, dużo ptaków po prostu jest, no ale raz na jakiś czas, na przykład, czyli raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, w zależności od okresu, jaki to jest po prostu, jaka to jest pora roku, czy latem, czy zimą, zimą rzadziej, no po prostu pan z sokołem się pojawia, który, broń Boże, nie uszkadza tych latających, po prostu przepłasza te ptaki po prostu odpuszczają sobie stołówkę portową na pewien okres czasu. Mhm. Prostu,
a koty?
Koty też są. To są nasi tam ulubieńcy w tych wszystkich rejonach, gdzie są magazyny i nie tylko i tak dalej, i tak dalej. To
dokarmiacie?
Dokarmiane, oczywiście, że tak, bez żadnego
głaskane
problemu. Tak, no czasami są tak zwani osobnicy zaprzyjaźnieni, bo nie wszyscy po prostu tam mają tą szczęśliwą rękę do tego, żeby wyperkowca tam
Jesteście w stanie policzyć te zwierzęta, które u was mieszkają?
No, absolutnie
nie. One gdzieś tam przemykają.
To jest wszystko tam, powiedzmy, liczba nie do określenia, raz jest ich więcej, raz jest ich mniej, ale w każdym razie tam gdzie obecnie pracuję, gdzie jestem po prostu, czyli w tym małym budynku przy w tak zwanej pracowni plastycznej, Rotterdamska 14, no tam u nas małe liski się pojawiły ostatnio znowu i tam no od czasu do czasu chodzą, przychodzą na dokarmianie.
Czyli naprawdę. Jak są małe, to są też duże i ciekawe, gdzie one mają swoją norę.
No, gdzieś sobie idą, no znalazłem wybierają sobie wolność, miejsce. Jak to ładnie można powiedzieć po prostu. Nie?
Panie Janowie, czy ma pan, czy ma pan takie ulubione miejsce w porcie, gdzie lubi pan sobie, pewnie zdarza się w pracy taki moment, kiedy jest nieco spokojniej, chociaż na chwilę pójść.
Będę osobą banalną w nieskończoność.
Jasne.
Po prostu. To jest przy Muzeum Imigracji obecnym, w dawnym Dworcu Morskim.
Pięknie.
Tam jest ta ostroga pilotowa po prostu i tak dalej, i tak dalej. I to tak, no tak pamiętam z tych czasów, powiedzmy sobie szczerze, z dziecięcych lat, kiedy tam powiedzmy najczęściej bywałem i to mi się najbardziej tak wgryzło w pamięć trwałą, że no tam jednak tutaj tego. A z drugiej strony też są takie miejsca, których po prostu powiedzmy sobie szczerze, ja pamiętam jak przez mgłę, ale swego czasu Muzeum Miasta Gdyni wydało, to znaczy jak jeszcze była dyrektorem, pani dyrektor Dagmara Płaza-Opacka, wydała album o Gdyni Janusza Uklejewskiego, świętej pamięci. No niestety. I tam są piękne zdjęcia, tak jest po prostu w cudzysłowie robocze z pracy portu w ogóle. I takie powiedzmy zdjęcia jak przypływa Batory, jeszcze nie ten Stefan, tylko jeszcze ten starszy w ogóle i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony tam się patrzy na to i aż się serce raduje, że to zostało utrwalone, że to nie uleciało gdzieś tam jako ulotna sprawa. A tak jak już siedzimy tutaj i właśnie przy tym nabrzeżu pomorskim, to Het przed laty był cumował tutaj.
Był zaparkowany.
Zaparkowany, tak w cudzysłowie, bo to już było jego ostatnim, przedostatnim rejsem i tak dalej. No stary Batory tutaj stał.
O, proszę.
No właśnie, i pamiętam.
Nieco starsi słuchacze z pewnością kojarzą.
Tak,
ten
i
moment.
Do pewnego dnia. No tak miałem przyjemność jako taki już gówniarz zupełny tam zwiedzać ten statek, ale to tylko dlatego, że przyjechała jakaś wycieczka młodzieży tak zwanej pięknie ubranej w jakichś takich tam garniturkach i tak dalej. Ja miałem dziurawe trampki i dużą łatę na tyłku, na spodenkę krótkich, no ale ten trapowy, który tam stał i chodź, to też wiedzisz.
Chodź,
nie? I jakoś tak się stało w ogóle po prostu. Nie? I to jest sentyment, a z drugiej strony, tak jak kiedyś przed laty napisałem w jednym z felietonów, że po prostu przechodzą piękne statki, kruzery nowoczesne, super przeszklone, z wypasionymi tam
szkło,
sklepami,
aluminium.
Tak, no, w środku, właśnie. Co tam buknie tego. No tylko, niestety, łza się wokół kręci, gdzie to... Nie, to jednak ten Batory, to
miał
wszystko...
Miał klimat, prawda? W Muzeum Emigracji
ten sentyment po prostu.
Tak,
nie?
Muzeum Emigracji jest taka sala, w której
i to wszystko
jest
w ogóle,
dużo obawy.
A z drugiej strony też jest jeszcze drugie, że zawsze inaczej. Przed wojną był jakiś taki kult Gdyni jako, może Gdyni, ale portu jako portu. Też ludzie byli tego. No i przede wszystkim u moich dziadków wśród różnych tam zdjęć wujków, pradziadków i tak dalej, no co było? Zdjęcie Batorego w ramkach, nie? I usiłowałem to złamać, gdzie tam? Nie ruszaj tego, to w ogóle.
Rodzinna pamiątka. Panie Adamie, a pamięta pan coś z tego wejścia na pokład Batorego? Coś panu utkwiło w pamięci?
No tam mnie wyciągali z maszynowni po prostu. Się zaplątali.
Skupił się pan
z
na
ciekawości.
Maszynowni.
Tak,
no tak, dokładnie,
tak,
dla chłopaka
to
ciekawe.
To, oczywiście byłem jeszcze brudniejszy niż tego, niż byłem faktycznie przed wejściem w ogóle, nie?
To piękne
wspomnienie. No, tak się zdarza, no to co zrobić po prostu.
Batorego
nie
ma.
Taki zwykły miejski szary wróbel, który szedł tu i w ogóle.
Taki transatlantyk.
Ale były te ciągoty do statku jako statku po prostu, żeby tutaj dotknąć tam, być po prostu i skorzystać z tego, że jeszcze istnieje w ogóle. No.
Nabrzeże pomorskie. A te statki, te okręty, które tutaj cumują, to pewnie ma pan zwiedzone, co?
Tak, no tutaj Dar Pomorza to już w szczególności, bo to byłem
przepiękne.
Z jednym kuzynem, z drugim, no już chyba z 6 razy w ogóle po prostu odpukać niemalowane Na razie sobie zrobię przerwę. To jest właśnie to.
W zwiedzaniu Daru Pomorza. Tak, to jest niezwykle piękny kawałek historii żeglarstwa. Dar Młodzieży kontynuuje pięknie. To widzę jeszcze w perspektywie rejsy do Bałtyńska, więc ten stateczek też tam jest nieopodal nas. Nabrzeże Pomorskie. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze na chwilę porozmawiali o ludziach, którzy zapisali się w historii portu. Czy jeszcze jakieś nazwiska powinny dziś się pojawić? Bo to jest moment szczególny, stulecie portu.
Wydaje mi się po prostu,
Tadeusz Wenda, tak, to jest oczywiste.
Też jest troszeczkę może... Śmidowicz? Jest w Gdyni ulica inżyniera Śmidowicza.
No właśnie, który współpracował.
Nie jest tak, powiedzmy, z tego, budował ten tak zwany port tymczasowy jako taki, jako ten wykonawca w ogóle, powiedzmy sobie szczerze. Nie?
Tak, czyli Śmidowicza też warto przypomnieć.
No jest to po prostu...
No oczywiście Kwiatkowski to już oczywistość.
Jest tutaj ten, aczkolwiek tam powiedzmy sobie szczerze, tak jak jeszcze właśnie w latach 2004, 2003, 2005 miałem tą przyjemność i po prostu zawsze w imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia witałem tutaj i pilotowałem w pewnym sensie nawet przez parę dni zawsze syna inżyniera Wendy, Jerzego.
Wow, jak było?
I po prostu on też mówił o takich, wspominał mi o takich rzeczach, których no nie ma tego w książkach, nie ma tego po prostu tego.
To ja jest proszę, teraz, to ja
teraz
proszę.
Teraz to po prostu troszeczkę wyszło.
O tę opowieść.
Że po prostu tutaj niedaleko nas jest ulica Waszyngtona 38, tam jest siedziba biura, dawnego biura budowy portu i po prostu on mówił, że no była taka sytuacja, że tutaj w Warszawie fetowano ministra Kwiatkowskiego, wręczono odznaczenia i tam mówiono za budowę portu, mianowicie nie tylko Gdynia, ale i portu i tak dalej, no a inżynier Wenda był cały zbulwersowany, prawie że powiedzmy sobie szczerze, wpadł, dzisiaj byśmy powiedzieli, miał jakąś po prostu jakiś dołek i tak dalej, i tak dalej i pracownicy biura złożyli się między sobą, kupili paterę i wręczyli mu, że budowniczemu, ciekawostka taka,
ale
tak to po prostu było, nie? No tak to po prostu tego, no.
Czyli tak naprawdę to dobrze, że to, co się dziś wydarzyło, to odsłonięcie pomnika,
tak,
to jest oddanie inżynierowi Wendzie tego,
tak,
co mu się absolutnie należy.
Co mu się należy i co po prostu należało mu się przede wszystkim w ogóle po prostu, nie?
Tak, to dobrze, że my mamy też swój udział. Bardzo się cieszę. Tak o tej opowieści syna chciałam z pana wyciągnąć, ale skupiliśmy się na tym takim pięknym, na tej pięknej opowieści. Coś więcej? W ogóle mówił coś o tym, jak ojciec w domu. Czy on w ogóle bywał w domu?
Nie,
był pracownikiem? Jak to było w ogóle?
Inaczej.
Siedział ciągle na budowie?
Nie, to tam się to różnie było. On po prostu mówił, że on zawsze częściej bywał na plaży, bo to wszystko, gdzie teraz widzimy, to jeszcze plaża była. Normalnie tak jak plaża śródmieście, nie było tutaj. Zapomnijmy po prostu, że cokolwiek w ogóle potem dopiero, to jeszcze.
I o zbożu pan wspominał wcześniej, prawda?
To jeszcze tutaj tego. A z drugiej strony on powiedział, że jego ojciec był pochłonięty za mocno tą pracą, tym wszystkim, że on po prostu przyjeżdżał tu tylko na wakacje, czyli widział tam Gdynię i ten port tylko latem, nie? A dalej to był po prostu troszeczkę tak jakby oddalone od tego, co się działo. No wiadomo,
tata pracował, tata był tu w Gdyni.
Właśnie,
a rodzina gdzie wtedy mieszkała?
No
w Warszawie, prawda?
W Warszawie to jednak troszeczkę
bo inżynier odszedł w Komorowie, czyli jakby okolice Warszawy.
A z drugiej strony, wydaje mi się też, że warto wspomnieć o tych współczesnych bohaterach,
w cudzysłowie
cichych, którzy... Nie może ich tam, nie będę wymieniał tam ich z imienia i nazwiska, ale w sumie było, nie było. Pierwszy terminal kontenerowy, to powstał właśnie w porcie Gdynia. Zakończono budowę w 1979 roku z różnymi przygodami w międzyczasie i tak dalej, ale coś takiego powstało i ludzie, to powstał tak zwany port zachodni, to się ładnie nazywa. Przy okazji potem pojawiła się w dobre 30 lat później druga strona, czyli Hutchison Gdynia, konkurencyjny w cudzysłowie terminal kontenerowy. Powstało miejsce na tak zwanym Nabrzeżu Helskim 2 dla terminala Steny, czyli terminala promowego. Także tutaj tego, a z drugiej strony też mało kto się orientuje, że w roku 2001, żeby tam zrobić ten terminal dla Steny, znaczy trzeba było przenieść terminal RORO do terminalu wtedy jeszcze Drobnicy, a obecnie to się nazywa OT Port. I po prostu zrobiono, jakby wzmocniono drugą nogę tego terminala, bo Drobnica jako taka znikała już w tym czasie z portu w ogóle w Europie i wzmocniono właśnie tą terminal Drobnicy. Wtedy już powstawała koncepcja Drobnicy skonteneryzowanej i przeniesiono tam terminal RORO i po prostu zaczęto z Finlandii przychodzi zresztą w dalszym ciągu, jest olbrzymi magazyn, gdzie żeśmy właśnie dzisiaj byli, jest papier z Finlandii w rolach i to wszystko. I po prostu przeniesiono jeden terminal do drugiego. Port nie przerywał pracy, absolutnie nic się nie nic działo. Tam nie było to, że jakieś tam zdarzenie czy coś dalej i tak dalej. I dokonano takiego niby prostego zadania, niby prostej operacji, to jednak tego. I jeszcze jedno, co też warto tutaj tego. Remontowano nabrzeże, tak, to był kapitalny remont nabrzeża szwedzkiego w terminalu wtedy jeszcze masowym, obecnie Hesa. I remont przebiegał w trakcie rozładunku statków w ogóle, bo Hess... Czyli po prostu to i tak było, że jedni drugim nie wchodzili w drogę i tak dalej, i tak dalej. I
trzeba mieć
remont
pomysł,
został dokonany. Termin remontu był zrobiony jak trzeba, wszystko było akuratnie. Nikt po prostu nie miał do nikogo pretensji, że tam gdzieś tam coś źle zostało zrobione.
Myślę, że inżynier Wenda pewnie gdzieś tu kręci się w pobliżu. Ma powody do zadowolenia. Ma powody do dumy i do zadowolenia na pewno.
Spadkobierców, którzy po prostu nie tego. No i przede wszystkim też jest ważne. Nie wstydzą się tego, co robią, bo robią to dobrze.
Są powody do dumy. Bardzo, tak jest. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To była piękna opowieść.
Dziękuję.
Bardzo mocno trzymamy kciuki za Gdański Port, za was wszystkich.
Dziękuję bardzo.
Żebyście mieli dużą satysfakcję i radość z tej pracy. Dziękuję bardzo. A już, proszę państwa, po wiadomościach o 13:00 moim i państwa gościem będzie Małgorzata Sokołowska. Tu się będzie działo, tu będą zdjęcia, tu będzie historia, tu będzie grzebanie w archiwaliach. Także polecam, zapraszam serdecznie. To już po wiadomościach o 13:00.